Kobieta dość dobrze radzi sobie z nową sytuacją. Znacznie gorzej ma to znosić jej mąż. Do tragicznego zdarzenia dochodzi około godziny 20:40, 10 stycznia bieżącego roku. Co więcej, nie wszystkie obrażenia miały swoje uzasadnienie w okolicznościach, czyli w poważnym wypadku, w którym tego wieczoru uczestniczyła. W tym miejscu przypomnę tylko o komentarzach, polubieniach i zostawieniu subskrypcji. Wasza aktywność jest niezmiernie ważna dla, mówiąc kolokwialnie, popchnięcia tego odcinka dalej. Zostawiając komentarz czy polubienie, dajecie znać YouTube'owi, że materiał jest warty tego, by polecić go komuś innemu. Natomiast w dzisiejszym odcinku Krymi Wieści przenosimy się na Kaszuby. Do tragicznego zdarzenia, bo mowa o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym, dochodzi około godziny 20:40, 10 stycznia bieżącego roku w województwie pomorskim, powiecie kartuskim, w miejscowości Mezowo. W pierwszej chwili wydaje się, że może to być wina kierowcy, który nie zastosował się do zasad dotyczących przejazdu w takim właśnie miejscu. Nieodpowiedzialnych kierowców, którzy myślą, że zdążą, którzy za nic mają zamykające się lub już nawet zamknięte rogatki, jest naprawdę wielu. Nie tak dawno, bo w kwietniu 2019 roku, miał miejsce bardzo medialny przykład tego rodzaju zachowania. Mowa o wypadku karetki pogotowia ratunkowego, do którego doszło na przejeździe kolejowym w Puszczykowie, ale o szczegółach nieco później. Kiedy służby docierają na miejsce wypadku, najważniejszym jest udzielenie pomocy osobom poszkodowanym, ale także usunięcie skutków, tak aby ruch pociągów mógł zostać jak najszybciej przywrócony. Próbując zrealizować to pierwsze założenie, okazuje się, że niestety na pomoc jest już za późno, bo kierowca niebieskiej Skody Fabia niestety nie żyje. Wykonując standardowe w takiej sytuacji czynności, podejmując kolejne działania, bardzo szybko wychodzi na jaw, że wypadek nie jest efektem nietrzeźwości maszynisty, ani też zaniedbania, nieuwagi, szaleństwa, szarżowania, śliskiej nawierzchni czy błędnej oceny sytuacji dokonanej przez kierowcę samochodu osobowego. Wiele wskazuje na to, że został on upozorowany, a siedząca na fotelu kierowcy kobieta straciła życie znacznie wcześniej. W bagażniku zabezpieczono ślady krwi. Co więcej, nie wszystkie obrażenia odnalezionej kobiety miały swoje uzasadnienie w tym, że uczestniczyła w tak poważnym wypadku. Siła uderzenia była tak duża, że auto miało zostać przepchnięte przez pociąg Pomorskiej Kolei Metropolitalnej o około 200 metrów. W związku z wieloma wątpliwościami zabezpieczono odnalezione ślady, natomiast ciało kobiety w celu przeprowadzenia autopsji. Jej wyniki mogły potwierdzić bądź wykluczyć wstępne przypuszczenia śledczych. Zapowiedziano, że badania zostaną przeprowadzone w piątek 12 stycznia bieżącego roku. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa w Kartuzach. Przesłuchano także świadków, w tym także osoby z bliskiego otoczenia odnalezionej kobiety. Wraz z kolejnymi ustaleniami prawda okazuje się zupełnie inna niż ta, którą na chwilę po tragedii uważano za właściwą. Ale od początku. Na co dzień Jolanta K. wraz ze swoją siostrą prowadziły miejsce często odwiedzane przez klientki, czyli salon kosmetyczno-fryzjerski. Kobieta miała kilka lat wcześniej zrezygnować z pracy w przychodni zdrowia, gdzie wykonywała obowiązki na stanowisku pomocy pielęgniarskiej, by wraz z siostrą zaangażować się w stworzenie swojego wymarzonego miejsca pracy. Siostry dość dobrze sobie radziły w roli właścicielek firmy. Klientki miały być zadowolone z jakości wykonywanych usług, więc chętnie tam wracały. Prywatnie Jolanta miała o 3 lata starszego męża, Tomasza. Mąż Jolanty natomiast zajmował się pracami brukarskimi. Również miał być lokalnym przedsiębiorcą prowadzącym własną firmę. Najprawdopodobniej małżonkowie poznają się w poprzednim miejscu pracy Jolanty. Jakoś tak się dzieje, że łapią wspólny kontakt, zaczynają się spotykać, a po jakimś czasie biorą ślub. Decydują, że ich domem stanie się dom rodziców Tomasza K. Chociaż małżeństwo trwa kilka lat, to ma ono nie należeć do najszczęśliwszych i udanych, zwłaszcza w ostatnim czasie. W pewnym momencie wraz z sukcesami zawodowymi, w kolejnych dziedzinach życia Jolanta usamodzielnia się coraz bardziej. lepiej jej się wiedzie pod względem finansowym, w związku z czym może sobie pozwolić na przekazanie określonej sumy na podróże, na to, by móc zadbać o siebie. Decyduje się także na zmianę samochodu. Czy to z tego względu, że żona stała się dużo bardziej samodzielna? Czy z powodu zazdrości, z którą Tomasz przestaje się kryć, bo ma mieć do żony wiele różnych, często bezpodstawnych pretensji, w związku z którymi często się kłócą? Również z tego powodu Tomasz ma ją nachodzić w pracy. W pewnym momencie 31-latka podejmuje trudną życiową decyzję, bo postanawia od męża odejść. Ostatecznie kobieta wyprowadza się z domu teściów, a to, co ją łączy wówczas z mężem, to tylko dokument świadczący o tym, że jeszcze jakiś czas temu chcieli iść przez życie razem. Po dość krótkim czasie Jolanta i tą kwestię postanawia rozwiązać, ponieważ wnosi o rozwód. Termin rozprawy wyznaczono na luty 2024 roku. Kobieta dość dobrze radzi sobie z nową sytuacją. Jest świadoma swojej decyzji i jej następstw. Znacznie gorzej ma to znosić jej mąż. Mężczyzna nie chce pozwolić na to, by ich małżeństwo się skończyło. Nie jest w stanie pogodzić się z nową sytuacją, w której w życiu jego żony nie ma już dla niego miejsca. Jego kondycja również ma się stale pogarszać. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, bo prokuratura odmówiła komentarza w tym zakresie, w grudniu 2023 roku miał przebywać w zakładzie psychiatrycznym. Niemniej jednak, kiedy dochodzi do wypadku na przejeździe kolejowym, w którym jak wówczas sądzono zginęła jego żona, mężczyzna jest już poza zakładem. Śledczy postanawiają do niego dotrzeć, także w kontekście zabezpieczonej w bagażniku krwi. Wyniki zabezpieczonego materiału dostarczają informacji, że była to krew Jolanty. Mundurowi odnajdują Tomasza K. w czwartek, 11 stycznia i niemal od razu przedstawione zostają mu zarzuty odebrania życia Jolancie z zamiarem bezpośrednim. Odbywa się pierwsze przesłuchanie, w którym Tomasz K. częściowo przyznaje się do winy. Opisuje także przebieg tego zdarzenia. Jego wyjaśnienia pozwalają na sprecyzowanie przebiegu wydarzeń z 10 stycznia, a okazuje się, że wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym to jedno z ostatnich założeń wcześniej obmyślonego planu mężczyzny. Natomiast tragedia miała rozegrać się w zupełnie innym miejscu. Dokładnie w wymarzonym miejscu pracy Jolanty, czyli w jej salonie. Tego dnia Tomaszka postanawia odwiedzić żonę w miejscu pracy. W zasadzie niedługo przed zamknięciem. Mężczyzna wie, w jakich godzinach Jolanta pracuje, o której wraca do domu. Wie także, kiedy może spotkać ją samą. Tą wiedzę wykorzystuje również 10 stycznia. Wchodząc do środka, kobieta nie wie, że jej jeszcze wówczas mąż ma przy sobie narzędzie, którym za chwilę zaatakuje. Jest to najprawdopodobniej siekiera lub inny podobny przedmiot. Nie do końca wiadomo, czy z zaskoczenia, czy po krótkiej wymianie zdań, bo znalazłam informację, nie wiem na ile pewną, że miał wówczas powiedzieć coś związanego z rozwodem i tym, że jak Jolanta może go po tym wszystkim, cokolwiek miałby na myśli, zostawić. W każdym razie niedługo po wejściu do środka rozpoczyna realizację swojego planu. Z dość dużą siłą uderza kobietę w głowę. Kiedy Jolanta upada, a w pewnym momencie przestaje się ruszać, Tomasz postanawia ją wywieźć. Wkłada jej ciało do bagażnika jej samochodu. Dojeżdża do przejazdu kolejowego, na którym zatrzymuje pojazd. Szybko wysiada, po czym otwiera bagażnik i przenosi żonę na fotel kierowcy. Po wszystkim ucieka. Wszystko ma wyglądać jak sytuacje, do których dochodzi niemal każdego dnia. Jak nieszczęśliwy wypadek, który wydarzył się z zupełnie innej przyczyny niż ta właściwa. Najprawdopodobniej wybierając ten konkretny sposób działania, czyli próbę upozorowania wypadku, chciał zatrzeć ślady zbrodni, której jakąś chwilę wcześniej się dopuścił. Tomasz K. nie przewidział jednak tego, że osoby, które uczestniczą w tego rodzaju wypadkach, są specjalistami, a ich doświadczenie ogromne. Poza tym dostępny sprzęt i techniki badawcze niemal natychmiast wyciągają na światło dzienne nieprawidłowości i te elementy, które nie pasują do całej układanki. W tym przypadku pierwszym sygnałem alarmowym były ślady w bagażniku. Wersję o przestępstwie poparły również te ślady, które zabezpieczono w trakcie przeszukania ówczesnego miejsca pracy Jolanty, które zgodnie ze zeznaniami Tomasza miało być miejscem popełnionego przez niego przestępstwa. Zapowiedziano, że zeznania zatrzymanego mężczyzny zostaną zweryfikowane. Jego motywy i stan zdrowotny także, bo ma zostać poddany obserwacji psychiatrycznej, w trakcie której biegli ocenią to, czy w chwili popełnienia przestępstwa miał świadomość konsekwencji swoich czynów, czyli mówiąc krótko, czy był wówczas poczytalny. Podobno potwierdził, że poddał się leczeniu psychiatrycznemu, stąd postanowiono pozyskać dokumentację, która mogłaby potwierdzić jego słowa, ale też dostarczyć informacji, czego dokładnie miało dotyczyć i w jakim zakresie je przeprowadzono. 13 stycznia Kartuski sąd podjął decyzję o areszcie na 3 miesiące. Z kolei wyniki autopsji wypunktowały to, w jaki sposób Jolanta straciła życie. Okazuje się bowiem, że miała obrażenia głowy zadane ręką lub tępym narzędziem, które z całą pewnością nie powstały w konsekwencji wypadku komunikacyjnego. Jakiś czas później potwierdzono także, że miejscem, w którym kobieta straciła życie, jest salon kosmetyczno-fryzjerski, który na co dzień wraz z siostrą prowadziły. Na ten moment nie ma podstaw do tego, by sądzić, że w przestępstwie uczestniczył ktoś jeszcze. Z nowszych informacji w tej sprawie wynika, że podczas kolejnego przesłuchania Tomasz K. zmienił swoje stanowisko. Odmówił złożenia wyjaśnień, jednocześnie oświadczając, że nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Najprawdopodobniej obrona Tomasza K. będzie robiła wszystko, by zasądzona kara była możliwie najłagodniejsza, a wyrok najniższy. Być może z tego powodu wystąpiła zmiana i ostatecznie prezentowane przez mężczyznę stanowisko tak bardzo różni się od tego tuż po zatrzymaniu. W każdym razie na ten moment jest to wszystko, do czego udało mi się dotrzeć. Za jakiś czas postaram się wrócić z kontynuacją sprawy Jolanty. Jeśli natomiast pozyskacie nowsze informacje, proszę o komentarze. Będzie to dla mnie jasny sygnał, że warto zająć się tym tematem szybciej niż sobie zaplanowałam. Wracając natomiast do wypadków na przejazdach kolejowych. Policja apeluje o zachowanie maksymalnej ostrożności w takich miejscach. Ja również dołączam się do tego apelu, bo nieodpowiedzialne zachowanie, pośpiech, przecenienie swoich, ale także posiadanego samochodu możliwości może doprowadzić do niewyobrażalnej tragedii. Do jednej z nich doszło w 2019 roku w Puszczykowie. W zdarzeniu uczestniczyła załoga karetki pogotowia ratunkowego. Kierowca pojazdu, najprawdopodobniej błędnie oceniając sytuację, wjeżdża na przejazd już w momencie, w którym rogatki się zamykają. Tym sposobem pojazd wraz z pasażerami wpada w pewnego rodzaju pułapkę, z której można jeszcze wyjechać. Kierowca nie decyduje się jednak na wyłamanie rogatek, a na próbę ustawienia karetki równolegle do torów. Niestety, ostatecznie się to nie udaje, w związku z czym dochodzi do wypadku, w którym życie traci 30-letni lekarz i 42-letni ratownik medyczny. W związku z powyższym postawiono zarzuty dla kierowcy karetki Sebastiana S. Oskarżono go o nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym, w której zginęły dwie osoby. 2 lata później, bo w maju 2021 roku zapada wyrok. Sąd Okręgowy w Poznaniu skazuje mężczyznę na 4 lata pozbawienia wolności. Musi także zapłacić nawiązkę w wysokości 50 tysięcy złotych dla każdego z oskarżycieli posiłkowych. Dodatkowo otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 lat. Złożono apelację, w związku z którą Sąd Apelacyjny w Poznaniu skazuje mężczyznę na 5 lat więzienia, zakazuje mu prowadzenia pojazdów na 8 lat i wykonywania zawodu kierowcy na lat 9. Przypomnę tylko, że seria Krymi Wieści ma na celu przedstawienie aktualnych spraw kryminalnych w sposób możliwie zwięzły i rzeczowy, skupiający się na najnowszych ustaleniach czy wydarzeniach. Jest szansa, że postępy w niektórych z nich będą omówione w przyszłych odcinkach. Zachęcam więc do zostawienia subskrypcji i spersonalizowania powiadomień, tak aby być na bieżąco ze sprawami, które Was interesują, a na których samodzielne śledzenie po prostu nie macie czasu. Proszę również o polubienie odcinka i zostawienie komentarza, chociażby dla zasięgów. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.